sobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej, wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem. Bo coś zrobiłaś sercem mem. Ach, byłem wolny, swobodny, tak mało kto. A dziś związany, spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień nigdzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Piekła i na koniec świata też. I w ogień nigdzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś sercem me.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Przed chwilą piosenkę Nic o Tobie nie wiem z filmu Włóczęgi z 1939 roku zaśpiewał i zagrał na banjo Paweł Tartanus, a akompaniował mu jazzman sam Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś bowiem naszej audycji będą towarzyszyć przedwojenne utwory w nowych, współczesnych aranżacjach.
Ale nie zabraknie też klasyki lat 60., ale o tym za chwilę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Piosenka Nic o Tobie nie wiem wybrzmiała w ubiegłym tygodniu, tuż po zakończeniu kresowego saloniku, który spodobał się Państwu i był słuchany mimo poważnej konkurencji, jaką była transmisja telewizyjna skoków narciarskich z Zakopanego. Pani Maria Wieloch, prezes rodziny Ponarskiej, poinformowała nas, że słuchała kresowego saloniku i równocześnie oglądała skoki. Skoki wyłącznie oglądała, a w tym samym czasie słuchała oczywiście nas. I co pan na to, panie Michale?
Cieszę się bardzo i dziękuję pani Marii, ale zaskoczony połączeniem skoków z kresami nie jestem. Dlaczego? Pewnie państwa specjalnie nie zaskoczę tą informacją. Mianowicie pierwsze zawody w skokach narciarskich na ziemiach polskich odbyły się w 1907 roku w Parku Stryjskim we Lwowie. A pierwszy oficjalny konkurs skoków miał miejsce 19 stycznia 1908 roku w Sławsku, nazywanym Zakopanem Bieszczadów Wschodnich, do wojny leżącym w województwie stanisławowskim. Zwycięzcą tych zawodów został Leszek Pawłowski z klubu Czarni Lwów. Nie tylko narciarz, ale także lekkoatleta, piłkarz i, jak to się wówczas mówiło, cyklista. Także we Lwowie powstał w 1907 roku pierwszy polski klub narciarski, Karpackie Towarzystwo Narciarzy.
Czyli, panie Michale, a do tego się już chyba przyzwyczailiśmy, Lwów jest kolebką polskiego sportu, także tego białego szaleństwa. Mówił pan o Leszku Pawłowskim, który wygrał także pierwsze Mistrzostwa Polski w skokach, rozgrywane w 1920 roku na Antałówce w Zakopanem.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
I w ten oto dygresyjny nieco sposób wątek sportów zimowych mamy za sobą. Zanim oddamy głos Danielowi Wojciechowskiemu, wyjmiemy mu jedną kartkę z kresowego kalendarza historycznego. Ale najpierw posłuchajmy utworu.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku i żalem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Ten głos z pewnością Państwo rozpoznali, głos Czesława Juliusza Wydrzyckiego, znanego nam wszystkim oczywiście jako Czesław Niemen. Kilka dni temu, 16 lutego, minęła 82. rocznica urodzin tego znakomitego artysty.
Czesław Niemen urodził się w 1939 roku w Starych Wasiliszkach, miejscowości położonej między Grodnem a Lidą, do 1945 roku w województwie nowogródzkim. Dziś jest to mała wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim z dużym, grującym nad nią pięknym, neogotyckim kościołem. Rodzina państwa Wydrzyckich wyjechała w 1958 roku w ramach praktycznie ostatniej fali masowych wysiedleń Polaków z Kresów. Ostatecznie zamieszkali w Kołobrzegu, a młody Czesław przeniósł się do Gdańska, gdzie rozpoczął naukę w szkole muzycznej w klasie fagotu.
To pytanie pojawiało się często, dlaczego Czesław Wydrzycki przyjął pseudonim artystyczny Niemen i czy tęskni do stron rodzinnych, które był zmuszony opuścić. Tak o tym mówił w audycji Anny Sobeckiej Niemen z Nadniemna w Radiu Gdańsk w 1992 roku.
Nie przypadek na pewno. Po pierwsze, miejsce pochodzenia, czy dokładniej urodzenia, zobowiązuje. Po mojej emigracji z tego miejsca, kiedy byłem już prawie dorosłym człowiekiem, bo 19 lat wtedy miałem, przyjechałem notabene na wybrzeże do Gdańska. Kiedy zacząłem swoje kroki na scenie i tak się złożyło, że niemal zaraz po starcie wyjechałem z ówczesnym moim rodzimym zespołem Niebiesko-Czarni do paryskiej Olimpii, trzeba było próbować zrobić coś z tym niewymawialnym zupełnie przez Francuzów nazwiskiem. Jakkolwiek Wydrzycki pasuje do mnie, bo od tamtej pory dość skutecznie się wydzieram. Niemniej trzeba było pseudonimu. Zresztą w tamtych czasach, w latach 60. były modne pseudonimy. A to z racji na przykład tej, że młodzi ludzie często nie chcąc mieć różnych perypetii w szkole, przybierali jakieś pseudonimy dla swojej działalności ubocznej i co to dużo mówić, wręcz zakazane. Ja oczywiście też uczęszczałem wtedy do szkoły średniej muzycznej w Gdańsku. Miałem takie problemy, chociaż moje pierwsze kroki były w kabarecie, to tu jeszcze to tak nieśmiało. Natomiast później już po wyjściu z tej szkoły zapowiadałem się na to, że na jakieś tam szersze wody będę wypływać. W każdym razie pomysłodawcą była pani Czesława Walicka, żona ojca polskiego Big Beatu i mojego przyjaciela Franciszka Walickiego, który tutaj działał na Wybrzeżu i on właściwie całe te wszystkie konkursy wczesnej muzyki Big Beatowej i w ogóle nastolatkami się zajmował. Powstał ten pseudonim, oczywiście związany z moim miejscem urodzenia, ale i nie tylko, no w takiej świadomości, że przecież w historii tej rzeki była to rzeka częściowo także polską rzeką, z czego oczywiście nie zrezygnowałem, chociaż nie mam żadnych ciągot rewizjonistycznych, ani nie myślę o tym, żeby nad Niemen zawitała Rzeczpospolita, zwłaszcza w dobie, kiedy Europa już będzie bez granic, na pewno, prędzej czy później.
Niech pan powie, w jakim biegu Niemna mieści się miejsce pańskiego urodzenia i miejsce, jak rozumiem, także no, wczesnego dzieciństwa, młodości.
Nie urodziłem się bezpośrednio nad brzegiem Niemna, choć w piosence Czas jak rzeka tęsknię do tego brzegu i do tych łąk, ale w okresie takim już wczesno-nastolatkowym mieszkałem w Grodnie, chodząc tam do szkoły muzycznej i wszystkie swoje wagary to był oczywiście brzeg Niemna z różnych stron, który uwielbiałem. Niemen zresztą jest pięknie położony, w wąwozie, Modrooki, jakby to sparafrazować. No i powiem, że do tej pory bardzo tęsknię za tym krajobrazem. Jest to tak jak w opisanym nad Niemnem przez Elizę Orzeszkową. Także szczerze powiedziawszy, jestem bardzo dumny z wyboru tego już w tej chwili nazwiska. Już moje dzieci mają nazwisko dwuczłonowe Niemen jako pierwsze. Myślę, że to jakaś już zostanie moja taka wielka fascynacja jednocześnie.
Dodajmy dla porządku geograficznego, szczególnie powinna być to cenna informacja dla młodego pokolenia, że rzeka Niemen ma 937 km długości, wypływa z okolic Mińska, a wpada do Zalewu Kurońskiego Morza Bałtyckiego. Ważniejsze miasta położone nad Niemnem to Grodno, obecnie na Białorusi, Druskienniki, Olita i Kowno, miasta na Litwie, i Sowieck w obwodzie kaliningradzkim.
A dla porządku historycznego to Sowieck niewiele nam mówi pewnie, a historyczna nazwa Tylża już bardziej. W 1807 roku w Tylży właśnie cesarstwo francuskie zawarło pokój z Imperium Rosyjskim i Królestwem Prus, na mocy którego utworzono m.in. Księstwo Warszawskie oraz Wolne Miasto Gdańsk. A teraz już najwyższy czas na kalendarium kresowe, które dla Państwa przygotował Daniel Wojciechowski, o czym dzisiaj kolega nam opowie.
A o czym nie powiem, tak będzie łatwiej. Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu, mówię już w trzecim tygodniu lutego. Bez zbędnej zwłoki rzucamy się we wir przeszłości. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi lubę. No, chyba każdy ten fragment z Zemsty Fredrowskiej zna, prawda? 17 lutego 1834 roku usłyszeli po raz pierwszy te słowa ze sceny Lwowianie. To właśnie wtedy we Lwowie odbyła się w teatrze Jana Nepomucena Kamińskiego prapremiera komedii. Ale nie dość Aleksandra hrabiego Fredry na dziś, bo dokładnie rok wcześniej i dwa dni, 15 lutego 1833 roku, także we Lwowie miała miejsce premiera Ślubów Panieńskich. Z wieku XIX teraz przeskakujemy do wieku XX. 20 lutego 1922 roku zebrany w Wilnie Sejm Orzekający Litwy Środkowej opowiedział się za zjednoczeniem Wileńszczyzny z Polską. Litwa Środkowa była formalnie niezależnym organizmem państwowym ze stolicą w Wilnie, którego powstanie zostało ogłoszone przez generała Lucjana Żeligowskiego 12 października 1920 roku po zainscenizowanym i zaaranżowanym przez Józefa Piłsudskiego buncie Żeligowskiego. 18 kwietnia 1922 roku Litwa Środkowa rzeczywiście przyłączona została do Polski. Ciekawostka z głębokiej przeszłości teraz, ze średniowiecza. W 1386 roku chrzest przyjął Władysław II Jagiełło, po czym udał się na Litwę, gdzie przekonał bojarów do nowej religii i nakazał chrzest poddanych. I tak biskup wileński Andrzej Jastrzębiec rozpoczął chrzty zbiorowe. A król Jagiełło podobno osobiście przetłumaczył na język litewski modlitwę pańską i skład apostolski. Natomiast 16 lutego 1926 roku urodził się we Wilnie Kazimierz Brusikiewicz, aktor i komik. Jeszcze w czasie wojny, w 1944 roku, ukończył studio teatralne Mieczysława Szpakiewicza i Stefana Martyki w Wilnie. Następnie po anektowaniu przez Związek Radziecki Wileńszczyznę z matką wyjechał do Torunia. Przeniósł się później do Warszawy i występował w teatrach. Występował także w Polskim Radiu, Telewizji Polskiej, a zmarł w 1989 roku. Panowie już wspominali o Czesławie Niemenie, urodzonym 16 lutego 1939 roku. Wobec tego proszę kontynuować, panie Michale. Podsumujemy kalendarium piosenką Niemena, ale wybór pozostawiam już panom.
W takim razie, panie Danielu, zaproponuję państwu i panu piosenkę Pamiętam ten dzień z pierwszego autorskiego albumu Czesława Niemena zatytułowanego Dziwny jest ten świat.
Po piosence krótka przerwa, a w drugiej części audycji zaprosimy państwa do Muzeum Etnograficznego w podwileńskim Niemenczynie.
Przed państwem Czesław Niemen i jego zespół Akwarele. Rok 1967.
Pamiętam ten dzień, jak dziś padał deszcz, a ty stałaś tuż obok mnie. Tylko wciąż nie wiem, czy
Czasowy salonik Radia Gdańsk.
siódma, cztery, jakaś płyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, płyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer, księżycowo jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą tak jak dziś, na dziewiątą tak jak dziś.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
A tym, który umawiał się na dziewiątą, był tym razem nie Eugeniusz Bodo, ale Bogdan Łazuka, znany państwu aktor teatralny i filmowy, piosenkarz i konferansjer. Łazuka kształcił się pod okiem takich pedagogów jak Ludwik Sępoliński i Kazimierz Rudzki.
I słychać, że nauka nie poszła w las, panie Michale, prawda? Witamy państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Przeniesiemy się teraz do Wilna i posłuchajmy, jakie aktualności przyszykował dla nas redaktor Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka.lt. W tym tygodniu świętowano 103. rocznicę odrodzenia państwa litewskiego i z tej okazji doceniono także Polaków.
Dobry wieczór, Wilno się klania. Tak, oczywiście 16 lutego Litwa uczciła kolejną rocznicę proklamacji Republiki Litewskiej. Tym razem wyjątkowo dobrze to wypadło, na same zapusty. Ale jakież tu zapustowe szaleństwa w lockdownie, gdy dopiero środy popielcowej zezwolono wiernym na udział w nabożeństwach. I tylko 15 osób w świątyni. Ale to już i tak poluzowanie w stosunku do minionych 2 miesięcy. Otworzyły się niektóre kawiarnie i sklepiki, a przede wszystkim fryzje, wiernie i salony piękności. Obchody święta odrodzenia państwa litewskiego, tak to się oficjalnie nazywa, były jednak zdalne, ale państwowe litewskie odznaczenia wręczono realne i wśród oznaczonych nie zabrakło też obywateli Polski. Krzyż kawalerski orderu za zasługi dla Litwy otrzymał Marcin Lapczyński, obecny radca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, a w latach 2015-2019 dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Uhonorowany został za znaczący wkład w rozwój polsko-litewskich stosunków w obszarze kultury i nauki, szczególnie podczas jego pracy na stanowisku dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie. A przy okazji placówka ta niedawno obchodziła swoje 25-lecie. Niestety po odjeździe pana Marcina wciąż czeka na jego następcę, gdyż pracami Instytutu kieruje wicedyrektor pełniący obowiązki dyrektora. Jak zapewniała obecnie kierująca Instytutem pani Dorota Mamaj, w roku jubileuszowym planów nie brakuje, byle pandemia pozwoliła wszystkie je zrealizować.
25-lecie jest największym wydarzeniem dla naszej instytucji. Natomiast same uroczystości planujemy, zaznaczam planujemy, czerwiec, lipiec, na skwerze przed naszym pięknym Pałacem Paców. Czy nam się uda i czy pozwolą na to warunki, wszyscy będziemy obserwować. Ale chcielibyśmy zrobić naprawdę wydarzenie duże. Chcielibyśmy pokazać, czym tak naprawdę ten instytut przez 25 lat się zajmował.
A wracając do wyróżnień i niedawnego Święta Niepodległości, w jego przeddzień tytuł honorowego obywatela Wilna otrzymał Witautas Landsbergis, dołączając w ten sposób do takich znakomitości jak Czesław Miłosz, Zbigniew Brzeziński, Tomasz Węclowa czy Ronald Reagan. Nieco wcześniej wręczono także nagrody świętego Krzysztofa, przyznawane przez stołeczny samorząd za sławienie imienia Wilna w kraju i na świecie. Tu także nie zabrakło Polaków. Jednym z 10 tegorocznych laureatów został mistrz Europy w gimnastyce sportowej 26-letni Robert Tworogal. No i wciąż czekamy na ogłoszenie, kto zostanie Polakiem roku 2020. Redakcja Kuriera Wileńskiego, od lat organizująca ten plebiscyt, pewnie już zna wyniki, a my, jak tylko się dowiemy, na pewno poinformujemy o tym słuchaczy Radia Gdańsk. Do usłyszenia.
Dziękujemy redaktorowi Wojniło za informacje z Wilna, a teraz zapraszamy Państwa do podwileńskiego Niemęczyna na wirtualny spacer po Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny. Muzeum, które w ubiegłym roku obchodziło 20-lecie działalności i które zdążyliśmy jeszcze przed pandemią odwiedzić. Naszymi przewodnikami po muzeum będą pani Łucja Żdanowicz i pan Paweł Dąbrowski.
To jest sala podstawowa, największa, ze stałą ekspozycją naszą, z eksponatami etnograficznymi. Widzimy tutaj większość rzeczy, które ludzie korzystali. Nasi pradziady, pradziadkowie korzystali w domu, nie wiem, heble, widla, kola. To jest cała taka nisza od kolowrotków i rzeczy związanych już. Niektóre części tylko od kolowrotków. No przede wszystkim rzeczy, które były korzystane przez naszych babć, nie? Do przędzenia, do wyrabiania nitek. Młodsza część audytorii pewnie nie wie, ciężko to przez radio pewnie wyobrazić, ale starsza część słuchaczy to wie, o co chodzi.
Od niedawna już tutaj muzeum ma 20 lat. 6 lutego mieliśmy taką imprezę. Impreza była dosyć taka ciekawa, bo było zaproszone dosyć mnóstwo ludzi, którzy pomagali dla nas w tym otwarciu muzeum. Pierwsze kroki, które stawiali dosyć takie, były ciężkie, niełatwe. Na przykład nawet nazwali w gazecie, napisano w tygodniku Wileńszczyzny, że brzydkie kaczątko rozwinęło się teraz do takiego pięknego.
Nieopodal jest najstarszy eksponat muzeum. Co to jest?
To są żarna do mielenia ziarna, tak? Jak słuchacze nas wyobrażają takie żarna, co jest kamień w środku, dwa kamienie, nie? I miele się to żarno, tak? Znaczy ziarno, tak? Tak, tutaj mamy dwa kamienie. Obraca się i miele się, to jest jeszcze poprzednik tego, taki drewniany, zrobiony z wielkiego jednego pnia i tu się tam też wsypuje ziarno i po prostu się miele na mąkę.
Ale przy takim kręceniu można było sobie porozmawiać, prawda, o ciekawych różnych historiach sąsiadów.
W ogóle w etnografii w tych zajęciach domowych kobiety śpiewały. Jest bardzo dużo zajęć, przy których po prostu się robi i śpiewa, nie? Czyli na przykład tkanie, mlucenie, nie wiem, wicie palm, robienie z gliny na przykład, nie? I są masa różnych na Wileńszczyźnie przyśpiewek, piosenek, które sobie kobiety śpiewały, urozmaicając czas przy pracy.
Cały czas słyszę, że tutaj śpiewacie przy wyrobach glinianych, przy krosnach. Co pani lubi zaśpiewać?
Ja? A ja mogę zaśpiewać taką krótką piosenkę. Zaśpiewaj słowiko.
A proszę bardzo.
Króciutko. Zaśpiewaj słowiku w zielonym gaiku. Siądę i pojadę na wronym koniku. Wrony konik bierze, na nim siodło leży. Nie gadaj, dziewczyno, z kim się nie należy.
No to, panie Michale, cóż, musimy pośpiewać, prawda?
Nie jesteśmy kobietami, panie Andrzeju, ale przejdźmy do zajęcia męskiego, czyli warsztatu szewskiego.
O, buty. Będziemy robić trzewiki, czółna.
Drewniane kopyta, niesamowite rzeczy.
Tak.
Wojskowe, piękne buty.
To jest forma do wyrabiania butów, nie? To jest taki ładnie wystrugany kawał drewna z pewnym ruchomym elementem, niby stopy, pod które się po prostu, na wzór którego potem wszywa buty, tak? I
tutaj piękne oficerki.
Tutaj mamy takie starszy typ buta, taka zwyczajna skóra.
Ciut ale lepiej, to jest gotowy but?
Ciut lepiej dopiero uszyta. Tak, to jest zwyczajny chłopski but na co dzień z drewnianą podeszwą, nie? Czyli to jest po prostu do ładnie wystruganego kawałka drewna przybite malutkimi gwoździami kawał skóry i to jest but. Wygląda jak but.
Proszę, taki proszę but słuchać, na tak. pewno wytrzyma nie jeden, ale kilkadziesiąt
a już,
sezonów.
A już dla, że tak powiem, wyższego społeczeństwa oficerki, tak? Czyli skórzanna podeszwa. Wyrób i wykonanie tego wszystkiego jest bardziej już jakościowe.
Tak zwane prawidła w środku włożone.
Prawidła, tak, zgadza się. Prawidła składają się z trzech części, czyli zewnętrzna i jedna wewnętrzna. I to tak rozciąga skórę i nadaje temu prawidłowy kształt. Jeszcze do tego muszą być onuce, tak?
Czy jeździcie po wsiach wileńskich i zbieracie, czy mieszkańcy przynoszą? Jak wynajdujecie takie piękne rzeczy?
Tego jest naprawdę dużo już. Jeszcze na strichach i na różnych zakamarkach starych domów. Tak, muzeum przeprowadza często akcje, takie zrób prezent dla muzeum, nie? I ludzie chętnie przynoszą, tego jest jeszcze dużo i ludzie chętnie przynoszą, oddają. Czasami to są niecałe zestawy, że tak powiem, kolowrotka, tylko jakieś części. Weryfikujemy to, sprawdzamy, czy to da się, czy nie da się. Ale jak jest coś naprawdę ważnego i takiego.
Aż mi się nie chce wierzyć, że ludzie chętnie to oddają, bo to przecież są eksponaty, które sięgają i historii, i pewnego takiego rodzinnego klimatu.
No jest, sentymentem. Przyczuwają się bardzo, bardzo mają sentyment tych rzeczy i nieraz przychodzą, oglądają. Tam mamy cały warsztat.
Podejdźmy może.
Tak, tak, idziemy i tutaj mamy warsztat do robienia kolu do wozu. Różne kola tutaj mamy i tutaj od samego początku możemy zobaczyć, jak na przykład, jak powstaje kolo i początkowa część tego wyrobu, czyli od taki po prostu kawał drewna, który jest moczony i potem...
I trzeba go, krótko mówiąc, skręcić.
Tak, trzeba go skręcić, trzeba go potem związać z drutem, zaczekać, aż to przyjmie prawidłową formę. I to taki pan Józef Mierzaniec, tak? Józef Mierzaniec z Niemczyna nam to wszystko sprezentował. Pan jeszcze żyje, ma się bardzo dobrze, ale już się tym nie zajmuje i oddał nam to wszystko, pokazał, przyszedł, rozstawił, pokazał, jak to działa, co do czego służy, jak to musi, gdzie się kręci, gdzie się wstawia, gdzie się coś robi. Tu się kręci, o proszę zobaczyć, i tu się podsuwa i te koło w taki sposób osadza się poszczególne drewniane części, tak?
A tam z tyłu homonto, widzę.
Tak, też jest i homonto, i są jeszcze oprócz drewnianych części, są jeszcze metalowe różne części, które też stanowią części składowe kola, tak?
My jesteśmy z nadmorza, a tu widzę trochę takie podobne urządzenie do koła sterowego na statkach.
To jest raczej kolo odwozu.
Czyli podobne.
Chyba czas na małą herbatę, czyli przejdźmy do samowarów.
A potem wrócimy do maszyn do szycia.
No, samowary to na Wileńszczyźnie, że tak powiem, dużo było korzystane, tylko to nie jest autentyczna rzecz z Wileńszczyzny, ale tak, do robienia herbaty, przy tym, że należy zaznaczyć, że w samowarze, bo jak przychodzą dzieciaki, to mówią, o, herbata, tak, herbata. Nigdy w samowarze nie było herbaty. Samowar gotuje tylko wodę, tylko wrzątek, na szyszkach, na jakichś tam drewniakach, gotuje tylko wodę, a tak zwana esencja, zawarka jest z góry. Bierze się esencję, nalewa się do filiżanki i wodę gorącą z samowaru, tak?
Niby jak mamy teraz palacy filii, pięć filii mamy też, palac Głowaldów jest, ten muzeum znajduje się kiedyś w radzieckie czasy, nazywała się ulica Tarybu, to znaczy przy tłumaczeniu na rosyjski to była radziecka, a w ogóle przedwojenna nazwa została dzisiaj święciańska.
Ale rozumiem, że brzydkie kaczątko to te czasy sowieckie.
Byli, tak, to znaczy, że to byli litewskie czasy, dlatego że 20 lat temu to już była Litwa, już tu kiedy teraz zaczęto te otwarli granice i tak dalej. I chciałam zaznaczyć taką ważną bardzo część, że jak to inicjatywa powstała tego muzeum, w ogóle mamy współpracę bardzo ścisła praca z Muzeum Ludowym w Węgorzewie, gdzie można było dużo nauczyć się różnych tradycyjnych rzeczy, jak na przykład lipienia z gliny i jak robienia, tkactwo, robili to chodniki zwykle takie w paseczki. I to wszystko można było połączyć z Muzeum Ludowym, które dla nas dużo pomogło nie tylko dokumentalnie, ale też i praktycznie.
Powiedziała pani, że jest pięć filii. Proszę powiedzieć, w jakich miejscowościach i co można tam zobaczyć czy zrobić?
Właśnie tak, chciałam zaznaczyć, że najważniejsza chyba filia to tradycyjna izba palm, gdzie można nauczyć się wieć prosto te wileńskie, tradycyjne nasze przedwojenne palmy. Ciekawa rzecz, ja sama kiedyś nawet myślałam, jak to można nauczyć się wieć palmę. W ogóle jest taki porządek, że najlepszy jest materiał do palmy, to jest liszczyna. Liszczyna sama jest równa, równa i palma zawsze widzi się pewnie, że od góry do dolu. Właśnie w Tichanowiczkach można się przyjechać też nauczyć o tych tradycyjnych wileńskich palm. Tichanowiczki znajdują się gdzieś od Niemanczyna, tak, 30 kilometrów, także i pracuje tam kierowniczka Janina Narkuninia, która od dużo, dużo lat pracuje, też prowadzi takie kółko. Oni nie tylko wieją palm, ale też śpiewają te stare piosenki tradycyjne wileńskie nasze.
Może coś dla pani, żeby dla mężów wypracowały koszulę żelazko z duszą.
Czyli napiliśmy się herbaty, teraz musimy wyprasować koszulę na jakąś galę.
No to mamy
ja
też...
Nie podłączę elektrycznie.
Nie, znaczy do elektryczności to się nie podłączę. To nie ten etap, ale żelazko czugunu, tak? Zgadza się, z czugunu żelazko. Ciężkie, masywne.
Z czugunu, czyli?
Czyli ciężkiego takiego metalu. O, chyba tak. Tak, z takim kominkiem, gdzie się wsypuje węgiel drzewny, tak? Czy jakieś rozżarzone węgielki i nagrzewa się.
Jest temperatura utrzymana.
Jest temperatura, nagrzewa się i to tak, że kiedyś kobiety prasowali. Są mniejsze, są większe, są różnymi ozdobami, wykuciami. Tutaj nawet takie z głową smoka mamy jedno takie, nie?
A w ogóle filii, który jest u nas jeszcze Myszogolia powstała chyba od 5 lat, to filii Hohwaldów Palac, który jest po renowacji i można nauczyć się dużo różnych rzeczy. Robienia z mydla naturalne. Później, jeżeli zbierają się większe grupy, jedziemy stąd i bierzemy dzieci, można nauczyć lepienie z gliny, później dużo różnych rzeczy, także samo i coś ze skóry, i są, jak mówiłam, zapraszamy różnych takich mistrzów, rzemieślników.
A mistrzów tutaj macie wystarczająco dużo, że co miesiąc zmieniacie i prezentujecie specjalne wystawy.
Z naszych pracowników, szczególnie na przykład jak my potwierdzamy, Paweł Dąbrowski, na przykład ja i Marian Dzwinil. U nas przy muzeum nie tylko, że są eksponaty, ale działają też kółka. Tutaj można przyjść niezależnie kto ma ile lat, od dzieciaka do dużego, do małego, do starego. I można nauczyć się tutaj tradycyjnie od początku lepienia z gliny. Czym ja się nauczyłam też samo, będąc w Polsce w Ingurzewie. I tutaj prowadzę też kółko ceramiczne.
Ale oprócz kółka ceramicznego pięknie pani tka.
To znaczy nie robię takich obrusów, jak kiedyś te babki nasze, nie? Mamy tam prababci robili. My po prostu mamy ta podstawa, że może każdy dorosły albo dzieci ksiądz za krosna i nauczyć się te pierwsze kroki na dwie niedzielnicy. Zrobić na przykład kawałek chodnika i sobie zebrać.
Panie Michale, to pan tka, a ja będę lepił z gliny.
Dobrze, zaczynamy za chwilę.
To nie jest żart, to jest na poważnie. Zaraz zaprowadzę do piwnicy, gdzie mamy taką ceramiczną siedzibę swoją tutaj, gdzie mogę pokazać, jak my pracujemy z gliny czerwona. I czasami żartują tak. Ty, mówię, Lucia, nazywasz, że glina czerwona to jest litewska. A skąd to powstała nazwa, że litewska glina, akurat to powstała z Węgorzewa? Uczyła mi taka pani Ania i mówi, wiesz, nie trzeba brać naszej polskiej gliny, ale wasza glina litewska czerwona jest najlepsza, którą można i nie malować.
My idziemy do piwnicy w takim.
Tak. Ale jeszcze chciałam zaznaczyć, że w Myszogolie filia nasza jest imienia Obramskiego Józefa, który przeżył 105 lat, dużo nauczył czego ludzi do dobrych rzeczy i także powstało takie muzeum, które jest też po renowacji, gdzie można nauczyć o dużo, dużo rzeczy kulturalnych i czym posługiwał, jak żył człowiek. I chciałam zaznaczyć to, że dla tego księdza Obramskiego nie trzeba było mieć bogactwa, a miał duża, wielka dusza i po prostu prowadził ludzi w dobrym kierunku.
I chodzimy tutaj po tym fantastycznym obiekcie i mnie cały czas intryguje, muszę się o to zapytać. Drewniane takie jakieś tutaj wiszące elementy ze strasznie ostrymi sztykulcami.
Grzebienie do czesania lnu i tutaj mamy pokazujemy dla młodzieży, jak w ogóle, jak powstają nici i jak powstają w ogóle ubrania, nie? Bo tam mamy nawet możemy podejść zobaczyć, jak jest len. Tak? Najpierw go trzeba skroić, to tam tymi urządzeniami, takim sierpem, co tam widzimy. I ten len jak wysechnie, potem go trzeba polamać, nie? Polamać i tam w środku lnu jest taka niteczka, którą trzeba potem obrobić, żeby to powstała nic z tego. Nie, mamy urządzenie do lamania lnu. Jak się len lamie, potem się len obrabia na kolowrotku, tak? I tymi właśnie grzebieniami takimi wielkimi, z ostrymi paluchami. Drewnianymi czesze się len.
Uczesany len potem, rozumiem, wprowadzamy go na te...
Tak, i potem już na, wykorzystujemy jako nici do... Wyczesane przez kolowrotek jako nici do dalszej obróbki.
Ale można sobie omilić też czas przy muzyce.
Zgadza się. Mamy stary egzemplarz patefonu. Tam jeszcze w sąsiedniej sali będziemy widzieli więcej. To jest tylko ten jeden taki, jest najstarszy. Tu jeszcze tuba, taka trąba musiała być z góry, nie? Która dawała.
Zagrałby jeszcze nam?
Nie, już niestety nie zagrałby.
Jakąś starą płytę.
Już niestety.
Sentymentalnie nam się zrobiło tutaj.
Swoje, ta...
Ale tak, zagraliśmy, zaśpiewaliśmy. No. Jeszcze coś możemy użyć na starych maszynach.
Stare maszyny też, takie egzemplarze, które już są nieczynne, ale bardzo ładnie pokazują tamtą epokę i tamty styl pracy.
Do szczęścia. Wiedziałem, że to nastąpi. Pan Michał tutaj z szafy wyciągnął.
Wyciągnął liczydła widecek.
Będziemy liczyć, jak dojechać z Wilna do Gdańska. No. I za ile.
No jeszcze moja babcia, pamiętam, na... W szafie w Gdańsku miała takie liczydła właśnie.
Miała, jeszcze nawet pamiętam, jak teściowo opowiadała, jak pracuje w sklepie, to ona jeszcze liczyła. Jeszcze ona dawała z tym radę i tak to sprytnie u niej wychodziło. Słuchaj, to jest po prostu taka, tak zgrabnie tymi palcami to przeklada, to nie porównać nawet z pisaniem na klawiaturze, nie?
Myślę, że naszą wycieczkę po Muzeum Etnograficznym w Niemczech zakończmy pokazując, czy opowiadając o pięknych palmach wielkanocnych.
No, w ogóle wykonanie palmy to jest bardzo, bardzo pracochłonna rzecz, bo to i ziół uzbieranie, i potem malowanie, i wiązanie, i komponowanie. Także palmy są przeróżne, przeróżnych kolorów. Te, co widzimy tutaj wstawione, takie monotonne, nie? Takie, to są bardziej palmy w stylu litewskim, ale te prawdziwe z Wileńszczyzny to są takie właśnie kolorowe, z różnymi kwiatkami i różnymi kolorami.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za ten przepiękny śpiew.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że już niedługo przyjdzie taki czas, że będziemy mogli nie wirtualnie, ale realnie, normalnie pojechać do Wilna i zwiedzić piękną Wileńszczyznę, w tym Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie, mieszczące się w budynku starej szkoły w Orzełówce, miejscowości położonej między Niemczynem a Mejszagołą. Otwarcie muzeum, będącego filią Muzeum Etnograficznego, planowane jest jeszcze w tym roku. A czas jak zawsze płynie szybko, płynie jak rzeka. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone 3 kwadranse i mamy nadzieję na spotkanie za tydzień, 27 lutego, kilka minut po 17.
Proszę Państwa, w następną sobotę gościem Kresowego Saloniku będzie historyk profesor Piotr Niwiński, z którym porozmawiamy o żołnierzach drugiej konspiracji niepodległościowej. W tym roku mija 10 lat, od kiedy 1 marca w całej Polsce, a także poza jej granicami, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy, którzy po 1944 roku stawili czynny opór sowietyzacji Polski. Wielu spośród nich, wywodzących się z Wileńszczyzny, trafiło także na Pomorze Gdańskie.
Kościec Gdańska stworzyli po wojnie Wilniucy właśnie. Wileńska Armia Krajowa, sprawnie ewakuowana struktury tej Armii Krajowej z Wileńszczyzny, zostały przede wszystkim na Wybrzeże Gdańskie. One trafiły tutaj, to przecież w Gdyni mieszkał komendant okręgu. To prawie cały sztab okręgu wileńskiego w 1945-1946 roku mieszkał na Pomorzu. Od Bydgoszczy do Gdyni właśnie.
I o żołnierzach niezłomnych i ich losach porozmawiamy z profesorem Piotrem Niewińskim za tydzień.
A dziś w naszej audycji prezentowaliśmy utwory retro we współczesnych aranżacjach i wykonaniach. Na koniec nie może być inaczej. Żegnamy się piosenką, którą z pewnością Państwo znają. W Kresowym Saloniku śpiewał ją nieraz Eugeniusz Bodo. Dziś posłuchamy tego utworu w wykonaniu artystki, która rekomendacji nie potrzebuje. Wystarczy imię i nazwisko. Irena Santor.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Jak można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie, na świecie jest ślicznie, niech ten, co gdera, przyjdzie tu, a ja powiem mu tak, ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie. wzajemnie, radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i młoda szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w takt, gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Serce bije w tak, gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, 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 szumi woda i płynie sobie w dal.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.